Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Już za kilka dni w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie dokonana zostanie uroczysta beatyfikacja sług Bożych Stefana kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Przypominam zawczasu o tym wydarzeniu, a dziś zresztą w kościołach czytany jest z tej okazji specjalny list skierowany do wiernych przez polskich biskupów. My także oczywiście w dzisiejszym programie poświęcimy uwagę postaciom przyszłych błogosławionych. Zajrzymy także do Kalisza, gdzie już za moment rusza szkoła biblijna. Dla tych wszystkich, którzy są ciekawi właśnie Biblii. Będzie dziś także specjalne łączenie z Boliwią, konkretnie z miejscowością leżącą na wysokości 4000 metrów, a tam wyjątkowy gość z Poznania. Między niebem a ziemią zapraszam. Przed nami 12 września beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. W minionym tygodniu przedstawiono świadectwa ludzi uzdrowionych za wstawiennictwem kandydatów na ołtarze. Będą oni nieśli relikwie prymasa tysiąclecia i matki opiekunki niewidomych. Do sprawy beatyfikacji będziemy wracać. Dziś spoglądamy na nią właśnie przez pryzmat cudownie uzdrowionych. Jacek Butlewski.
Matka Róża Czacka straciła wzrok, była pionierką polskiej tyflologii. Założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Była pierwszą przełożoną zgromadzenia sióstr franciszkanek, służebnic krzyża. Jej wielkim dziełem była opieka nad niewidomymi dziećmi w Laskach. Tu spotkała późniejszego kardynała, prymasa tysiąclecia, a wówczas księdza Stefana Wyszyńskiego. Karolina Gawrych, dziś młoda kobieta, myśli o studiach, została cudem uzdrowiona za wstawiennictwem właśnie Elżbiety Róży Czackiej.
Historia mojego wypadku sięga roku 2010. Byłam bystrym i pogodnym dzieckiem, miałam 7 lat. W ostatnie dni wakacji postanowiłam pobawić się z siostrami na zewnątrz. Poszłyśmy na huśtawkę, która rozbujała się bardzo mocno i po kilku chwilach zawaliła się. Belka spadła na moją głowę. Moja przestraszona młodsza siostra pobiegła po rodziców. Oni natychmiast zadzwonili po karetkę. Zawieziono mnie do szpitala w Łomży, przeprowadzono operację. Po kilku dniach zostałam przetransportowana do szpitala w Warszawie, do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam wykonano mi kolejne dwie operacje. Lekarze nie dawali mojej mamie żadnych nadziei na to, że będę kiedykolwiek normalnie funkcjonowała. Zrozpaczona mama postanowiła zadzwonić do mojej cioci, siostry Agnes, która jest jedną z sióstr franciszkanek służebnic Krzyża w Laskach. Ciocia uznała, że będzie modliła się o moje zdrowie za wstawiennictwem matki Elżbiety Róży Czackiej. Wraz z nią zaczęło modlić się całe zgromadzenie, potem rodzina, znajomi. Mój stan po około miesiącu zaczął się poprawiać. Lekarze byli zdumieni i zszokowani.
Pani Karolina później została wolontariuszką. Związała się z Caritas, sama zaczęła pomagać.
Siostry w Laskach staram się odwiedzać jak najczęściej, jeśli tylko jestem w pobliżu. Odwiedzam wtedy grup Matki Czackiej. Dziękuję jej za wstawiennictwo, za uzdrowienie. Spaceruję wtedy wśród tamtejszej natury. Mogę się wyciszyć, przemyśleć moje wszystkie plany, moje działania. No i myślę, że to, że będę uczestniczyła w jej beatyfikacji, między innymi niosąc relikwie, może dać sygnał osobom, które nie znają matki, że to jest ktoś, kogo warto poznać. I dzięki zapoznaniu się z jej biografią, z jej postacią, mogą także uznać ją za swoją życiową przewodniczkę, za swój autorytet.
Lekarze dawali perspektywę roku.
powrotu do zdrowia, natomiast Karolina wyszła ze szpitala w pełni zdrowa po 2 miesiącach.
Siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Dla nas było to bardzo wzruszające wydarzenie. No i potem rzeczywiście, tak jak Karolina sama mówi, już wracała do życia jak burza, była zadziwieniem dla wszystkich lekarzy. W międzyczasie szturm do nieba był rzeczywiście bardzo, bardzo mocny za wstawiennictwem sługi Bożej, a jednocześnie miałyśmy ogromną wiarę, że to jest właśnie ten czas. Pojedzie było złożone, czekałyśmy już na ocenę teologów, cenzorów i jakoś Pan Bóg dawał nam tą pewność, jakieś takie przeświadczenie, że przygotowuje dla nas niespodziankę. I rzeczywiście Karolina, życie jej jest dla nas wielką niespodzianką i wielkim darem.
Ojciec Gabriel Bartoszewski odegrał bardzo ważną rolę w procesie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak mówi, proces nie był prosty ani szybki. W pewnym momencie bardzo ważna okazała się opinia 2 lekarzy, którzy wypowiadali się na temat cudu za wstawiennictwem kandydata na ołtarze prymasa tysiąclecia.
Ci obydwaj lekarze dali opinię negatywną, a to już jest szok, bo grozi, że akta mogą pójść do archiwum. No, ale ja taki tam zakonny, przeczytałem to i mówię, to nie można tak poprzestać. Więc szczęście stworzyło taką sytuację, że poznałem pana profesora Domagałę, wybitnego patomorfologa oddanego. Poprosiłem go o studium opinii negatywnych. Prosił o przełożenie tekstu na język polski i dokonał analizy jednej i drugiej opinii z punktu widzenia naukowego, dając do zrozumienia lekarzom, że coś tutaj jeszcze trzeba zrobić. Kiedy wysłaliśmy to do kongregacji wraz z opinią profesora Domagały, to w ten czas kongregacja, całe szczęście, mianowała 3. rewizora, czyli teologa, lekarza, który długo pracował i wydał opinię, ale pozytywną, że chodzi tu o nadzwyczajne zjawisko uzdrowienia. I co więcej, zwykle kongregacja podejmuje jeszcze jakieś decyzje. W tym wypadku, po tej 3. opinii, kongregacja postanowiła powołać konsylium medyczne lekarzy, czyli 7 lekarzy. W tym wypadku jeden zachorował, było 6. I kiedy zebrali się profesorowie wraz po przestudiowaniu tej dokumentacji, to dyskusja się rozpoczęła, więc proszę Państwa, tu nie ma żadnej mowy o raku. A sytuacja była taka, że jak ja w Szczecinie w oparciu o akta ustalałem tytuł sprawy, to nie mogłem inaczej napisać, bo tak było w aktach, że to jest rak tarczycy z przerzutami. No i oczywiście dyskusja, podjęto w tajną dyskusję negatywną, że nie ma cudu, ale słuchać dalej. W tym zespole zjawił się jeden lekarz i mówi, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że tu nie ma mowy o raku, natomiast tutaj chodzi o cudowne zjawisko ocalenia życia przed uduszeniem.
Cudownie uzdrowiona siostra Nulla ze wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, uzdrowiona za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Mam dostąpić tego zaszczytu, bo tak jest w procesach, że jeśli osoba uzdrowiona żyje, to ma tę możliwość, ten zaszczyt, żeby w tej procesji wziąć udział.
I to jest ten cud w takim wydaniu, który będzie tutaj reprezentowany w czasie beatyfikacji, bo został zatwierdzony nie tylko przez lekarzy, komisję kardynałów i biskupów, ale też papież Franciszek 2 października 2018, o ile pamiętam, podpisał i zatwierdził cud. Takimi nadzwyczajnymi drogami te sprawy idą, ale trzeba być zawsze odważnym, i szukać rozwiązania.
Diecezja Kaliska uruchamia w Kaliszu szkołę biblijną. Od 18 września chętni będą mogli poznawać samą Biblię, jej tekst i przesłanie, ale także świat i kulturę, w których powstawała i o których opowiada. Głównym inicjatorem szkoły jest kaliski biskup Damian Bryl. Danuta Synkiewicz rozmawia na ten temat z innym inicjatorem przedsięwzięcia, biblistą, proboszczem parafii w Rajsku, księdzem Piotrem Bałoniakiem.
Projekt tej szkoły rozumiemy bardzo szeroko i bardzo wielokierunkowo. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, która, można powiedzieć, jest ciekawa Biblii. Czyli zarówno zapraszamy do uczestnictwa w tych zajęciach tych, którzy Biblii, można powiedzieć, prawie wcale nie znają, dla których jest jakoś tam ziemią nieznaną, ale intrygującą, fascynującą i być może nie mieli dotychczas okazji, żeby jakoś ją bliżej poznać, więc chcemy stworzyć, dać taką okazję. Ale też i zapraszamy właśnie tych, którzy już doświadczyli tego, czym jest Biblia, poprzez różne historie swojego życia, różne spotkania, także uczestnictwo w różnych kościelnych formach życia i którzy ją czytają więcej, nawet nieraz bardzo dobrze znają, są nią zafascynowani. Więc ten projekt jest dla wszystkich, którzy chcą odkrywać, poznawać, coraz lepiej rozumieć Biblię, no a wszystko to po to, aby poprzez Biblię dochodzić do spotkania z tym, który za Biblią stoi, a wiemy, że Biblia to Słowo Boga, a zatem chcemy iść właśnie w tym kierunku, aby poprzez to, co będziemy robić, poprzez wiedzę, poprzez przekazywane informacje, dochodzić do tego, co najważniejsze, czyli do odkrycia tego, że Bóg ciągle mówi. Mówił dawno temu i mówi dzisiaj i czyni to poprzez swoje Słowo i że ono jest fascynujące i mamy nadzieję, że to nam się uda zrobić, że przyciągnąć różne osoby i abyśmy wspólnie doświadczyli tego, że to Słowo jest piękne, żywe, fascynujące i że warto po prostu się nad nim zatrzymywać, warto je poznawać, warto je studiować.
Co ważne, ta szkoła ma także opowiadać o całym kontekście powstawania Biblii, czyli czasach też, które towarzyszyły pisaniu Słowa Bożego, czyli i kontekst historyczny, ale i kulturowy.
Tak. Wymyśliliśmy ten projekt, także podzielimy zajęcia na trzy grupy. Świat, Słowo, spotkanie. To są trzy takie hasła, trzy, można powiedzieć, symboliczne słowa, które jakoś otwierają nam to, co chcemy robić. Pierwsze to jest świat. Oczywiście mamy na myśli świat Biblii. Biblia rodzi się, wyrasta z bardzo konkretnego świata, konkretnej kultury, w konkretnych okolicznościach historycznych, czasowych, społecznych, ale też i opowiada o bardzo konkretnych czasach, ludziach, świecie. Więc pierwsza grupa jakby zajęć, wykładów, spotkań ma być poświęcona właśnie temu, czyli odkrywaniu świata, w którym Biblia się rodzi i o którym opowiada. Czyli najprościej mówiąc, chodzi o różne biblijne konteksty, poczynając od tego najprostszego, czyli geograficznego, archeologicznego, historycznego, kulturowego, społecznego, także religijnego. Czyli kontekst Biblii. To są bardzo ważne rzeczy dla jej rozumienia. Tak? Im więcej wiemy o świecie, o ludziach, o obyczajach, o kulturze, w którym to wszystko się rodzi, tym łatwiej nam ją później rozumieć. Więc tak, to jest pierwsza grupa spotkań, pierwsza grupa wykładów, pierwsza grupa lekcji, jeśli mówiąc tak językiem szkolnym, świat Biblii. Chcemy w ten świat wprowadzać, ten świat przybliżać, ten świat jakoś obrazować.
To jeden kontekst, ale też pozostaje słowo, które jest istotą, no i spotkanie.
Druga grupa właśnie zajęć, lekcji i to słowo Biblii. Biblia do nas dotarła jako napisane, skompletowane dzieło i my chcemy po prostu je zgłębiać, studiować, więc w tej grupie wykładów chcemy po prostu poznawać tekst Biblii, analizować go na wszelkie możliwe, dostępne nam sposoby po to, żeby dzięki temu studiowaniu, poznawaniu, można powiedzieć nawet rozszyfrowywaniu niektórych fragmentów słów, aby ją po prostu rozumieć, aby ją lepiej rozumieć, aby ją ciągle na nowo rozumieć, aby rozumieć ją w naszych aktualnych czasach. Czyli ta grupa, druga wykładów, ona można powiedzieć jest najważniejsza, to będą dwa wykłady, jeden poświęcony Staremu Testamentowi, drugi poświęcony Nowemu Testamentowi. W tym roku zaplanowaliśmy, że ponieważ jest to pierwszy rok, zobaczymy, kto przyjdzie, jakie osoby, z jakimi oczekiwaniami, z jakimi też już doświadczeniami Biblii, więc postanowiliśmy, że ten pierwszy rok jeszcze nie będzie takim czasem, kiedy zgłębiać będziemy bardzo szczegółowe jakieś kwestie, tylko chcemy spojrzeć na Biblię, można by powiedzieć, z takiej trochę dalszej perspektywy, żeby zobaczyć ją jako całość. I dlatego postanowiliśmy, że przez te 10 spotkań, bo tyle spotkań jest zaplanowanych, chcemy pokazać Biblię jako całość. Biblia to przecież kilkadziesiąt ksiąg, a zatem 10 spotkań to trochę za mało, żeby zgłębić wszystko szczegółowo, a zatem patrzymy z takiej dalszej perspektywy, by dostrzec Stary Testament jako całość, uszeregowany pewne tematyczne grupy, no i tak samo Nowy Testament. Czyli mamy taką nadzieję, że po tych 10 spotkaniach tego pierwszego roku ten, kto je przejdzie, będzie mógł powiedzieć, że ma wizję Biblii jako całości, jako kompletnego dzieła, w którym są pewne linie, mechanizmy i że to widzi, to rozumie, z tym potrafi pracować. Więc to jest ta druga zasadnicza grupa tematów. I trzecia. Spotkanie. Chcemy też poprzez te zajęcia szkoły biblijnej uczyć bardzo konkretnych metod pracy z Biblią, czyli można by powiedzieć w cudzysłowie takiej obsługi Biblii na co dzień, czyli tego, żeby ten, kto ją czyta, nie tylko ją tam jakoś rozumiał, ale umiał nią się posługiwać, umiał to słowo stosować do swojego życia w wspólnocie. I dlatego w tym roku trzecia grupa wykładów to będzie przede wszystkim spotkanie w kręgu biblijnym. Krąg biblijny to taka forma pracy z Biblią, kiedy wspólnotowo się ją próbuje rozumieć, czyli ma się takie przekonanie, że to słowo staje się jasne dzięki temu, że czytamy je razem, że o nim rozmawiamy, że się nim jakoś dzielimy, że to, co to słowo wzbudza we mnie, może być ubogacające i odkrywcze dla kogoś, kto siedzi obok mnie, a być może nie ma takiej intuicji, jak ja mam. A zatem właśnie spotkanie w kręgu biblijnym to takie, można by powiedzieć, dzielenie, łamanie słowa wspólne, dzielenie się szczere bardzo tym, co to słowo wzbudza w nas, no właśnie po to, żebyśmy je jeszcze lepiej rozumieli. Zaczynamy od kręgu biblijnego, ale jesteśmy otwarci potem na różne inne formy także pracy z Biblią, lekcja divina, medytacja. Mamy nadzieję, że ta szkoła będzie się rozwijać i że nie skończymy na 10 spotkaniach tego pierwszego roku, ale że będzie to pewna przyszłość, która jest przed nami i w związku z tym będziemy mogli podejmować coraz to nowe jakieś formy pracy z Biblią.
Do tej pory chęć udziału w szkole biblijnej zgłosiło już ponad 50 osób, ale zapisy cały czas trwają. Zajęcia odbywać się będą w sobotę od godziny 9 do mniej więcej godziny 13.30 z przerwą kawową w budynku Seminarium Duchownego w Kaliszu. Poznańska studentka Aneta Błasiak ma za sobą drugi rok teologii, ale nie przygotowuje się do nowego roku akademickiego. Od miesiąca jest misjonarką i najbliższy rok spędzi w domu sióstr Terezjanek w boliwijskim mieście Oruro na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Swoje przeżycia opisuje na blogu unpaso.pl. O pierwszych tygodniach pobytu w Boliwii opowiada w rozmowie z Sandrą Soluk.
Sprawdziłam sobie pogodę. U ciebie jest teraz godzina 8.50 i jest 9 stopni około w La Paz.
Tak, no u nas się zaczyna powoli wiosna, aczkolwiek jesteśmy bardzo blisko równika, więc jesteśmy bardzo wysoko i bardzo blisko równika jednocześnie, więc jest jednocześnie zimno i bardzo ciepło, jakkolwiek to brzmi. W słońcu nieźle przygrzewa, ale noce są bardzo zimne, zważywszy na to, że tutaj są pomieszczenia nieogrzewane, więc no, moje pierwsze noce spędziłam w śpiworze takim hardym i pod kołdrą jeszcze macłam. Teraz już przywykłam to chyba.
Jesteś prawie miesiąc w Boliwii. Co nieco możemy się dowiedzieć z twojego bloga unpaso.pl, który mam nadzieję będzie prowadzony regularnie. Ale właśnie, zacznijmy od tego, jak wygląda twój dzień. Czy ty dopiero wstałaś? Jest u ciebie po ósmej.
Tak, jest po ósmej, ale no, na nogach jestem już od jakichś 3 godzin. Każdy dzień, no zważywszy na to, że to jest misja, misję i też mieszkam tutaj z siostrami i też mi na tym zależało, żeby tą całą moją działalność tutaj oprzeć na Chrystusie. Dlatego też każdy dzień zaczynamy od mszy świętej. Niestety nie ma żadnego kościoła w okolicy, więc dzisiaj droga na mszę zajęła nam jakieś 40 minut. Powrót tyle samo, więc jest takie półtorej godziny wyjęte z dnia, co też jest bardzo fajne, bo no, człowiek się trochę porusza, zaaklimatyzuje bardziej, mniej zadyszki złapie. Ja wracam, mam jeszcze chwilę dla siebie, żeby tu poogarniać trochę takich rzeczy czysto praktycznych, no i zaczynam pracę w centrum pastoralnym, które tutaj siostry prowadzą. Zważywszy na to, że w Boliwii nie ma obowiązkowej edukacji dla dzieci, jest tylko prawo do edukacji i w związku z tym za szkołę trzeba płacić i płacić nieraz bardzo duże pieniądze. Nie wszystkie rodziny na to stać, więc siostry odpowiadając na te potrzeby miejsca, w którym są i też regionu, w którym mieszkają, gdzie bardzo dużo jednak dzieci nie chodzi do szkoły, zważywszy na swoją sytuację materialną, prowadzą takie centrum, w którym dzieci przede wszystkim mogą nauczyć się czytać, pisać, liczyć. Tym, którym udaje się chodzić do szkoły, tutaj panie nauczycielki czy wolontariusze pomagają odebrać lekcje. Są również wolontariusze ze studiów, na przykład z psychologii czy z pedagogiki, którzy pomagają tutaj dzieciakom uporać się z różnymi problemami.
A jakie jest twoje zadanie tam?
Jestem jednym z wychowawców w najstarszej grupie. Jest to dosyć liczna grupa, która właśnie potrzebuje więcej wsparcia. Przede wszystkim staramy się pomóc dzieciakom właśnie w odrobieniu lekcji, czy gdzieś tam nawet nadrobieniu jakichś zaległości szkolnych, czy jeśli jakieś dziecko musiało pójść do pracy, to żeby udało się nadgonić to, żeby na przykład do szkoły go z powrotem przyjęli.
Opisujesz te historie, między innymi swojego dojazdu, ale też tego, jak jest na miejscu, na swoim blogu wpisuję unpaso.pl. unpaso.pl. Będzie regularnie prowadzony?
Będzie. Teraz tak zakładałam wpisy co 2 tygodnie, jednak teraz widzę, że to jest jakby zbyt duży okres, więc myślę, że co tydzień będzie się coś pojawiać.
Ostatni wpis, datowany na 31 sierpnia, Terra Incognita, opisuje pokrótce problemy urzędowe, czyli pomimo tego, że przyjechałaś do Boliwii, jesteś misjonarką, to jeszcze sporo rzeczy musisz pozałatwiać.
Tak, ponieważ ze względu na pandemię większość państw nie wpuszcza obcokrajowców ze względów, nie wiem, turystycznych czy do pracy. Ja tutaj przyjechałam oficjalnie realizować projekt przeciwko COVID-owi, co jest dosyć tutaj chodliwe. Mogłam spędzić tutaj tylko 30 dni, więc w tych 30 dniach musiałam się zamknąć, żeby udało się zrealizować właśnie te wszystkie dokumenty, żebym dostała właśnie wizę na 3 lata, wizę religijną.
Ty prowadzisz swojego bloga i prowadzą też fanpage siostry, u których jesteś.
Terezjanki z misją. To jest fanpage, który prowadzą siostry. To jest też jedyna placówka misyjna sióstr Terezjanek, więc też nie trudno znaleźć to w internecie. Wiem, że też wkrótce powstanie strona internetowa, więc myślę, że dostęp do tych informacji będzie o wiele łatwiejszy.
Jaka jest sytuacja katolików w Boliwii?
Pytanie trudne z mojego punktu widzenia, ponieważ jeszcze nie udało mi się doświadczyć tego tak bardzo, jakbym chciała, ponieważ jestem tu dopiero miesiąc. I też widzę to, co się dzieje w mojej okolicy, tutaj w Oruro. Na pewno w Boliwii wszyscy są wierzący. Wszyscy. Co wierzą, to już jest trochę inna kwestia. No i też bardzo często ta wiara katolicka miesza się z jakimiś wierzeniami ludowymi. Pachamama tu się bardzo mocno przewija, składanie ofiar mimo wszystko. Więc też ta taka właśnie praca u podstaw bardzo często jest bardzo potrzebna. Ludzie tutaj nie mają bardzo dużego dostępu do tego typu informacji, do wykształcenia, więc to, co zostało przekazane z babki na babkę, z matki na matkę, tak oni tutaj dalej sobie kultywują i przekazują to dalej.
A msze święte, te, na które idziesz 40 minut w jedną stronę, bardzo się różnią?
No, na szczęście tutaj magisterium kościoła czuwa. Wszystko jest zazwyczaj po kolei tak, jak powinno. Jednak tak samo jak wykształcenie ogólnie, wykształcenie i księży tutaj też jest troszeczkę inne, więc czasami zdarzają się takie niuanse. No i też wiadomo, to jest zupełnie inna kultura, więc to, co my sobie na przykład wyobrażamy w Polsce, jak klaskanie czy składanie zdjęć, kwiatów pod ołtarz w ciągu mszy, jakby dla nas jest zupełnie nie do pomyślenia, a tu jest to zupełnie naturalne, żeby po mszy podejść do księdza, bo to jest też takie myślenie, że bez wody święconej nie ma zbawienia. Ksiądz musi się tak hojnie pokropić wszystko i wszystkich, co zostało do tego kościoła przyniesione. Dopiero wtedy jest ta msza zaliczona.
Dlaczego postanowiłaś w ogóle prowadzić bloga?
W Polsce jestem w takiej wspólnocie, która się nazywa Akademickie Koło Misjologiczne i my co roku wyjeżdżamy na takie doświadczenia misyjne. To jest taka krótka misja, z którego zawsze prowadzimy blogi. Jest to też takie ułatwienie dla naszych rodzin, dla naszych rodziców, że jesteśmy bezpieczni, że nic nam nie jest, nie musimy codziennie dzwonić do mamy. I to też jest niesamowite takie wspomnienie, bo ja też na przykład jak sięgam do blogów sprzed 2 lat, sprzed roku i czytam na przykład sobie tak dzień po dniu, też jest bardzo fajne. I myślę, że ze względu na to, że żeby ci wszyscy w Polsce, którzy mnie wspierają, którzy gdzieś tam o mnie myślą, którzy mnie wspierali i finansowo, i modlitewnie, żeby też oni coś z tego mieli, żeby oni mogli być cząstką tego, żeby zobaczyli, jak to tutaj funkcjonuje. Też mam takie swoje poczucie misji trochę, żebym chciała jak najszczerzej i jak najotwarciej pokazać, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, z czym ja się zmagam albo czego doświadczam. No i też myślę, że to jest też taka niesamowita pamiątka, bo tu mam coś takiego odgórnie nałożonego, co sobie sama nałożyłam, że ten post tam w miarę regularnie musi być. I też myślę, że jak wrócę do tego za lat kilka, to też będzie takie niesamowite wspomnienie, bo no, pamięć ludzka jest bardzo ulotna, a tu jednak wszystko jest zapisane, opisane ze zdjęciami, więc myślę, że to jest całkiem fajna sprawa.
Początek września to wiele nowych początków. Szczególnie dla dzieci, ale przecież również i dla rodziców. Taki nowy początek dał także Jezus, głuchoniememu z dzisiejszej Ewangelii. Komentuje ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w tę pierwszą wrześniową niedzielę przychodzimy ponownie z Jezusem nad brzeg Jeziora Galilejskiego. Jesteśmy świadkami kolejnych znaków Jezusa. Znaki te zapisane przez Ewangelistę Marka są dla uważnych obserwatorów Jezusa jasnym potwierdzeniem, że na ziemię przyszedł długo wyczekiwany Mesjasz. Wiemy, że misja Jezusa obejmowała tysiące uzdrowień, znaków i cudów, jednak ewangeliści zapisują nam jedynie niektóre z nich. Te, które mają największe znaczenie dla zrozumienia, kim tak naprawdę jest nauczyciel z Nazaretu. Już prorok Izajasz, działający mniej więcej 700 lat przed Chrystusem, zapowiadał, po czym będzie można rozpoznać przyjście Mesjasza. Pisał m.in. o tym, że przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło wykrzyknie. Czytając uważnie Ewangelię, zdaje się, że jej autorzy natchnieni scena po scenie dowodzą, że czas zapowiadany przez proroków właśnie nadszedł, z przyjściem Jezusa. Rozpoznanie tego właściwego czasu i przyjścia Mesjasza daje nam prawo także uwierzyć, że właśnie teraz spełniają się także te słowa Izajasza. Odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg przychodzi, aby nas zbawić. Bóg potężny, sprawiedliwy sędzia, który ma prawo i moc pomsty i odpłaty, przychodzi osobiście na ziemię, aby nas zbawić. Nie przychodzi po to, żeby demonstrować tę swoją wielką potęgę. Nie przychodzi jako surowy strażnik, jakby czyhający tylko na potknięcie delikwenta, żeby natychmiast go ukarać. Przychodzi jak zatroskany ojciec i brat, by zbawić, uratować, uwolnić z opresji. Echo tych słów znajdujemy także w nocnym dialogu Jezusa z Nikodemem, opisanym przez świętego Jana Ewangelistę. Tam sam Mesjasz wyjaśnia, że Syn Jednorodzony przyszedł posłany przez Ojca, bo Bóg umiłował świat. I nie chce, by jego dzieci ginęły, ale by miały życie wieczne. Zapewnia, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby świat potępić, ale żeby świat został przez niego zbawiony. Jakże ważna jest ta perspektywa dla nas. Bóg przychodzi, aby zbawiać, aby uwalniać od zła w jego rozmaitych przejawach, by jak król odbijać posiadłości złemu i przywracać w nich znów rządy Boga, rządy jego miłości i jego praw. Tego świadkami jesteśmy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus przychodzi i odnosi zwycięstwo nad chorobą, nad niepełnosprawnością. Bóg stworzył człowieka jako swe arcydzieło, na swój obraz. Choroba zatem jawi się jako swoisty bunt natury zranionej grzechem. Bunt natury wobec jej Stwórcy. Chrystus, który jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, ma zatem także moc stwórczą. Udowadnia to, manifestując swoją władzę nad materią, przemieniając wodę w wino czy chodząc po jeziorze. A skoro posiada moc stwórczą, to o ile bardziej naprawczą, jak moglibyśmy powiedzieć, o przywracaniu zdrowia chorym. Zatem zbawienie, które jest misją Chrystusa, wyraża się m.in. w uzdrowieniach, ale można go doświadczyć wszędzie, tam gdzie zburzony został porządek świata, zamyślony przez Boga. Nad tym, co dokładnie oznacza uzdrowienie głuchoniemego i jaka może płynąć z niego pociecha dla nas, zastanowimy się po wysłuchaniu utworu muzycznego. Otwórz się. Oto Jezus stojący naprzeciwko ciebie mówi: otwórz się, Efata, Kościół od wieków dostrzega w tym wydarzeniu nie tylko biblijną historię i znak mesjański. Kościół w wielu częściach świata powtarza ten gest Chrystusa w udzielanym przed chrztem świętym obrzędzie o nazwie Efata. Podczas obrzędu tego kandydat do chrztu, czyli katechumen, otrzymuje namaszczenie uszu i ust, by słyszeć Słowo Boże i ustami wyznać wiarę. Trzy stopnie: Słowo Boże, odpowiedź na nie, odpowiedź wiary i przyjęcie chrztu. To pewna droga zbawienia, która przynosi Chrystus. Zatem uzdrowieniem głuchoniemego Jezus usuwa przeszkody stojące na jego drodze do zbawienia. Urzeka mnie także w tej historii pełen delikatności i troski gest Jezusa, jakim jest odejście z chorym z dala od innych, jakby chroniąc go przed skrępowaniem, zawstydzeniem. To zastanawiające, jednocześnie ujmujące. Pan Jezus wiedział, że swoisty zabieg, który musi wykonać, może być wstydliwy. To, co robi Jezus, wykracza poza oczekiwania ludzi wstawiających się za głuchoniemym. Oni prosili, by jedynie położył na niego ręce. Jezus musi zrobić więcej, zatem odprowadza człowieka z dala od oczu ciekawskiego tłumu. Ileż w tym życzliwości, troski. Wyobraźmy sobie, co przeżywał głuchoniemy. W ciszy zostaje przyprowadzony do znanego uzdrowiciela, by ten położył na niego rękę, bo podobno w ten sposób uzdrawia. Ten znany uzdrowiciel nie tylko nie spełnia tej prośby, ale prawdopodobnie zdezorientowanego prowadzi w nieznanym kierunku. Nie słyszy on tłumaczenia. Serce pewnie bije mu coraz szybciej. Jest z uzdrowicielem sam na sam, z dala od gapiów, ale także z dala od tych, którzy się za nimi wstawili, być może stanowili swoistą strefę bezpieczeństwa. To nie koniec. Widzi i czuje, jak nauczyciel wykonuje kolejne dziwne i nieprzyjemne gesty. Wkłada palce do jego uszu, pluje i po chwili śliną dotyka jego języka. Następnie podnosi oczy ku górze i wzdycha, patrząc na usta Nazarejczyka, być może czyta z nich Efata, otwórz się. I wtedy doświadcza ich skuteczności. Na osobności, wyprowadzony przez Jezusa, doświadcza cudu. W scenie tej widzę pewne podobieństwo do naszych próśb i modlitw, z którymi przychodzimy do Jezusa. Czasem traktujemy Boga jak złotą rybkę albo jak dżina z magicznej lampy, który miałby spełniać nasze życzenia najlepiej w sposób, jak my mu podpowiemy, jak my byśmy chcieli. Jak ci, co chcieliby na głuchoniemego położyć ręce. A może brak, którego doświadczamy, ma jeszcze głębsze znaczenie? Może ma otworzyć przed nami perspektywy, o których nawet nie śniliśmy? Czy chętnie godzimy się na rozwiązania, które proponuje Chrystus? Kiedy my chcielibyśmy łatwych i szybkich odpowiedzi i reakcji na nasze prośby, Pan Jezus często daje znak, że potrzeba czegoś więcej, że tego nie da się załatwić w 5 minut. Że potrzebujemy zabiegu, który wejdzie w głąb nas, a nie będzie płytkim spełnieniem życzenia. Może trzeba dać mu się poprowadzić w miejsce osobne, by dotknął naszych chorych miejsc i uzdolnił nas na nowo do usłyszenia słowa życia, byśmy doświadczyli jego uzdrawiającej, zbawczej i stwórczej mocy. Może zamiast dumnie podpowiadać nasze ludzkie rozwiązania wszechmogącemu Bogu, po prostu pozwolimy mu być Bogiem, a sami pokornie zaczniemy go słuchać. Wszak on przychodzi, byśmy odzyskali słuch i mowę uwielbienia. Pozwólmy mu się gdzieś wyprowadzić na miejsce osobne i patrzmy, czego w nas chce dotknąć, co uzdrowić i co wyszeptać do naszych serc, by miały życie w obfitości, byśmy zostali zbawieni.
Zaufanie i oczekiwanie. Dwie cnoty, których pielęgnacja jest coraz trudniejsza. Ale czym byłoby życie, gdyby nie wyzwania? Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.